Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Your Body, Your Yoga Berniego Clarka to praktyczny przewodnik po anatomii i ustawieniu ciała w jodze, skierowany przede wszystkim do osób ćwiczących asany oraz nauczycieli. Autor podważa popularne założenie, że istnieje jeden prawidłowy kształt pozycji i zestaw wskazówek bezpieczny dla każdego. Zamiast tego pokazuje, że budowa kości, proporcje segmentów ciała, ruchomość stawów i stan tkanek sprawiają, iż dwie osoby mogą inaczej doświadczać tej samej asany. Celem książki nie jest dostarczenie kolejnej listy idealnych pozycji. Ma ona nauczyć rozpoznawania własnych ograniczeń, odróżniania użytecznego rozciągania od niekorzystnego nacisku oraz dobierania wskazówek do konkretnego ciała. Clark łączy perspektywę praktyki jogi z podstawową wiedzą anatomiczną. Szczególną uwagę poświęca pytaniu, co rzeczywiście zatrzymuje ruch w danej pozycji. Dzięki temu publikacja przesuwa akcent z naśladowania formy na uważną, indywidualną ocenę funkcji i odczuć w praktyce. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, indywidualna anatomia zamiast jednego wzorca poprawnej asany, najważniejsza teza Clarka brzmi, że nie ma uniwersalnych zasad ustawienia ciała, które jednakowo dobrze służą wszystkim praktykującym. Do wielu zajęciach jogi instrukcje są przekazywane tak, jakby każdy powinien osiągać podobny zakres ruchu, identyczne kąty ustawienia lub ten sam końcowy kształt pozycji. Autor wskazuje, że takie podejście pomija różnice w szkielecie, długości kości i naturalnej ruchomości stawów. Nie każda osoba może więc wykonać daną asanę w sposób prezentowany na zdjęciu czy przez nauczyciela, nawet przy systematycznej praktyce. Nie musi to oznaczać braku sprawności, wysiłku ani dyscypliny. Może po prostu wynikać z indywidualnej konstrukcji ciała. Ta perspektywa zmienia sposób oceny praktyki. Zamiast pytać, dlaczego dana pozycja nie wygląda jak wzorzec, warto pytać, czy wybrana forma pozwala bezpiecznie realizować zamierzony ruch i nie wywołuje niepożądanego bólu. Clark nie odrzuca całkowicie wskazówek dotyczących ustawienia. Traktuje je raczej jako hipotezy do sprawdzenia w konkretnym ciele, a nie jako niezmienne reguły. Dla nauczycieli oznacza to potrzebę oferowania wariantów i obserwowania reakcji uczniów. Dla ćwiczących większą odpowiedzialność za własne odczucia oraz mniejszą zależność od zewnętrznego ideału pozycji. Po drugie, napięcie i kompresja jako dwa odmienne źródła granic ruchu. Clark wyjaśnia granice ruchu poprzez rozróżnienie napięcia i kompresji. Napięcie pojawia się wtedy, gdy mięśnie, powięź, więzadła lub inne tkanki miękkie są rozciągane i ograniczają dalszy ruch. Ten rodzaj ograniczenia może w pewnych warunkach stopniowo się zmieniać, ponieważ tkanki reagują na obciążenie, czas oraz sposób praktyki. Kompresja ma inne źródło. Zachodzi, gdy struktury ciała, zwłaszcza kości lub powierzchnie stawowe, zbliżają się do siebie w sposób, który fizycznie blokuje dalszy zakres. W takim przypadku samo intensywniejsze rozciąganie nie usuwa przeszkody, a próba forsowania ruchu może być nierozsądna. Rozróżnienie ma praktyczne znaczenie, ponieważ podobne odczucia ograniczenia mogą mieć różne przyczyny. Osoba, która zakłada, że każdą barierę da się pokonać rozciąganiem, może niepotrzebnie obciążać staw. Ktoś inny może z kolei rezygnować z ruchu, który mógłby być rozwijany łagodnie i stopniowo. Książka zachęca, by nie oceniać zakresu wyłącznie wzrokiem. Należy analizować miejsce odczucia, jakość oporu i reakcję organizmu. Nie jest to zachęta do samodzielnego diagnozowania urazów, lecz do bardziej precyzyjnej obserwacji w ramach zwykłej praktyki. Dzięki temu pojęcia anatomiczne stają się narzędziem podejmowania rozsądniejszych decyzji na macie. Po trzecie, pytanie, co mnie zatrzymuje jako narzędzie świadomej praktyki. Pytanie, co mnie zatrzymuje, stanowi w książce prostą, lecz ważną metodę zmiany nawyków praktyki. Zamiast automatycznie pogłębiać pozycję albo próbować spełnić instrukcję nauczyciela, praktykujący ma zatrzymać się i rozważyć przyczynę ograniczenia. Czy ruch kończy się przez napięcie z tyłu uda, przez uczucie ściskania w stawie, przez brak stabilności, a może przez ochronną reakcję po wcześniejszej kontuzji? Taka obserwacja nie zawsze daje jednoznaczną odpowiedź, ale ogranicza działanie oparte na ambicji i porównywaniu się. Clark przesuwa w ten sposób uwagę z efektu wizualnego na informację płynącą z ciała. W praktyce może to prowadzić do użycia podpórek, skrócenia zakresu, zmiany ustawienia kończyn lub wybrania innego wariantu asany. Wartość tych zmian nie polega na ułatwianiu ćwiczenia za wszelką cenę. Chodzi o zachowanie celu ruchu przy mniejszym ryzyku przeciążenia. Podejście autora podkreśla też, że dyskomfort nie jest jednolitą kategorią. Łagodne odczucie pracy tkanek nie oznacza tego samego co ostry, kłujący ból lub silne wrażenie nacisku w stawie. Książka nie zastępuje konsultacji medycznej, zwłaszcza przy bólu i urazach. Uczy jednak języka obserwacji, który pozwala ćwiczącym wcześniej zauważać sygnały wymagające modyfikacji albo przerwy. Po czwarte, krytyka kultury pozy i odejście od porównywania sylwetek, jednym z praktycznych skutków argumentacji Clarka, jest krytyka podejścia skupionego przede wszystkim na wyglądzie pozycji. W kulturze zajęć grupowych, fotografii jogi i pokazów asan łatwo uznać duży zakres ruchu za dowód lepszej praktyki. Autor proponuje ostrożniejsze kryterium. Kształt asany sam w sobie nie mówi, czy ruch jest korzystny, stabilny lub bezpieczny dla konkretnej osoby. Dwie sylwetki mogą wyglądać podobnie, lecz ich doświadczenie może być całkowicie inne. Jedna osoba może swobodnie poruszać się w stawie, druga zaś utrzymywać podobny układ dzięki kompensacji w odcinku lędźwiowym, barku albo kolanie. Równie mylące jest przeciwne założenie, że mniejszy zakres automatycznie oznacza problem. Ciało może zatrzymywać się wcześniej z przyczyn strukturalnych, które nie wymagają naprawiania. Ta analiza ma znaczenie także dla języka nauczyciela. Polecenia oparte na obrazie idealnej formy mogą nieświadomie skłaniać uczniów do przekraczania rozsądnych granic. Bardziej użyteczne są instrukcje odwołujące się do funkcji, oddechu, równowagi i indywidualnej odpowiedzi ciała. Książka nie neguje wartości precyzyjnego nauczania. Sprzeciwia się raczej traktowaniu zewnętrznego wzorca jako celu ważniejszego niż rzeczywiste działanie stawów i tkanek. To rozróżnienie pomaga budować praktykę mniej opartą na rywalizacji, a bardziej na ocenie własnych możliwości. Na koniec, wskazówki ustawienia jako propozycje wymagające testowania i modyfikacji, tytułowe wskazówki ustawienia nie są w ujęciu Clarka zbiorem komend, które należy wykonywać bez względu na okoliczności. Autor proponuje traktować je jako narzędzia, których użyteczność zależy od osoby, pozycji i celu ćwiczenia. Ta sama instrukcja może jednej osobie ułatwić stabilizację lub zmniejszyć dyskomfort, a innej nie przynieść korzyści albo ograniczyć swobodny ruch. Dlatego praktyka wymaga testowania niewielkich zmian oraz obserwowania ich skutków. Można sprawdzać wariant ustawienia, wysokość podpory, zakres ruchu czy pozycję kończyn, a następnie oceniać, czy oddech pozostaje spokojny, czy obciążenie jest równomierne i czy nie pojawia się ból. Takie podejście nie oznacza dowolności. Modyfikacje powinny wynikać z konkretnej obserwacji, a nie z przypadkowego eksperymentowania. Książka jest szczególnie użyteczna dla nauczycieli, ponieważ przypomina, że pojedyncza fraza wypowiedziana do całej sali nie działa identycznie na każde ciało. Prowadzący może przekazywać ogólną intencję pozycji i oferować alternatywy, zamiast wymuszać jeden rezultat. Dla ucznia ważną korzyścią jest rozwijanie sprawczości. Zamiast oczekiwać, że autorytet z zewnątrz zawsze określi właściwy ruch, uczy się on współpracować z instrukcją, własnym czuciem i rzeczywistymi granicami anatomicznymi. Podsumowując, Your Body, Your Yoga będzie szczególnie wartościowa dla nauczycieli jogi, osób odbywających szkolenia nauczycielskie oraz praktykujących, którzy chcą lepiej rozumieć. Dlaczego standardowe instrukcje nie zawsze działają w ich przypadku? Nie jest to atlas asan ani prosty podręcznik szybkiego zwiększania elastyczności. Czytelnik otrzymuje przede wszystkim ramę myślenia, która pomaga oceniać ruch w odniesieniu do konkretnego ciała. Jej praktyczną korzyścią jest większa umiejętność modyfikowania pozycji, rozsądniejszego korzystania z pomocy oraz rozpoznawania sytuacji, w których warto zmniejszyć zakres zamiast go forsować. Intelektualnie książka porządkuje ważne rozróżnienie między ograniczeniami tkanek miękkich a ograniczeniami wynikającymi z budowy stawu. Zarazem przypomina, że wygląd asany nie jest wiarygodną miarą jakości praktyki. Na tle wielu publikacji o jodze wyróżnia ją konsekwentne odejście od jednolitego modelu prawidłowego ustawienia. Clark nie przedstawia prostych reguł jako odpowiedzi na każdą sytuację. pokazuje, dlaczego reguły muszą być badane w świetle indywidualnej anatomii, odczuć i celu ruchu.
To sprawia, że książka może być użyteczna również dla osób doświadczonych, które znają już podstawowe nazwy pozycji,
lecz szukają bardziej krytycznego podejścia do popularnych poleceń. Warto jednak pamiętać, że przy utrzymującym się bólu, urazie lub objawach neurologicznych lektura nie zastępuje diagnozy ani pomocy wykwalifikowanego specjalisty.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Bernie Clark, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.